from the conference center.
Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy sobotnią sesję popołudniową 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór młodzieży z Palików w obszarze Midvale i Sandy w stanie Utah. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Uhldorf, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, witamy Was na sobotniej sesji porannej 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przesyłamy wyrazy naszej miłości drogiemu prezydentowi Thomasowi Mansonowi, który ogląda przebieg tego spotkania w swoim domu. Prezydencie Manson, kochamy Cię. Witamy wszystkie obecne tu osoby, a także tych, którzy uczestniczą w tym spotkaniu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Witamy również tych, którzy oglądają przebieg tego spotkania w centrach Palików w różnych częściach świata, gdzie nadajemy przekaz satelitarny. Muzykę podczas tego spotkania zaprezentuje chór młodzieży z Palików Midvale i Sandy w stanie Utah pod dyrekcją Leah Tarrant. Przy organach zasiada Linda Margetts. Chór otworzy to spotkanie śpiewając hymn Dzieci Pana, pójdźmy wraz. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Lawrence Corbridge, 70.
Nasz drogi Ojcze w niebie, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa wynikające z tego, że żyjemy w tej dyspensacji, że możemy się zebrać na tej wspaniałej konferencji na całym świecie. Mamy pełnię Ewangelii. Mamy Twoje Słowo i Twoje Pismo Święte i żyjących proroków. I przez głos Twojego Ducha jesteśmy wdzięczni, specjalnie, wyjątkowo wdzięczni za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za przywrócenie kapłaństwa, obrzędów i przymierzy, które pomagają nam kwalifikować się do Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Boże, za proroka i chcemy, żeby on wiedział o naszej miłości do niego i że za nim tęsknimy. Powiedziałeś, że dzięki Twojej mocy możemy dokonywać cudów i możesz nam dać wiarę na temat, wiedzę na temat Ewangelii wszędzie. Prosimy, abyś błogosławił naszego proroka w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz prezydent Harry Eyring, pierwszy doradca w pierwszym prezydium, przedstawi do okazania poparcia generalnych urzędników Kościoła i 70. obszaru.
Bracia i siostry, przedstawię wam teraz do okazania poparcia przedstawicieli władz generalnych 70. obszaru oraz Generalne Prezydium Organizacji Pomocniczych Kościoła. Proponuje się, abyśmy poparli Tomasza Spencera Monsona jako proroka, widzącego i objawiciela oraz prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętej w Dniach Ostatnich. Henry'ego Beniona Eyringa jako pierwszego doradcę w pierwszym prezydium i Dietera Friedricha Uchtdorfa jako drugiego doradcę w pierwszym prezydium. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuję się, abyśmy poparli Russella Mariona Nelsona jako prezydenta Kworum 12 Apostołów oraz następujących członków tego kworum: Russella Nelsona, Dalina Oaksa, M. Russella Ballarda, Roberta Halesa, Jeffreya Hollanda, Davida Bednara, Quentina Cooka, D. Todda Christophersona, Nila Andersena, Ronalda Rasbanda, Garego Stevensona i Dale'a Renlunda. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuję się, abyśmy poparli doradców w pierwszym prezydium oraz kworum 12 apostołów jako proroków, widzących i objawicieli. Ci, którzy ich popierają, prosimy o okazanie tego. Ci, którzy są przeciw, jeśli są tacy, proszę okazać tym samym znakiem. Starsi Donald Holstrom i Richard Mainz zostali odwołani ze służby jako członkowie prezydium 70. Wszyscy, którzy chcieliby okazać uznanie tym braciom za ich służbę, mogą okazać to przez podniesienie ręki. Proponuję się, abyśmy poparli starszych Juana Usede i Patryka Kirona, którzy zostali powołani do służby jako członkowie prezydium 70. Ci, którzy chcą poprzeć tych braci w ich nowych zadaniach, proszeni są o okazanie tego. Jeśli jest ktoś przeciw, może to okazać tym samym znakiem. Proponuje się, abyśmy odwołali z wyrazami uznania za ich niezwykłą służbę starszych Stanleya Ellisa i Larego Lorenza i Craiga Zwicka z funkcji 70. przedstawicieli władz generalnych i nadali im status przedstawicieli emerytowanych. Ci, którzy chcą się przyłączyć do wyrazu wdzięczności za niezwykłą służbę tych braci, proszeni są o okazanie tego. Proponuję się, abyśmy odwołali następujących 70. obszaru: Pedro Aduru, Detlefa Adlera, Angela Alacorna, Winsora Baledrame, Christophera Charlesa, Roberta Kala, Gina Chidistera, Ralfa Devsnupa, Angela Duarta, Pitera Evansa, Francisca Granie, Yuria Gushena, Clifforda Hubertsena, Enfioca Ivniona, Luisa Liela, Alejandra Lopeza, Jana Claude Meibaye, Declana Alexandra Mestre, Jareda Ocampo, Andrew Riordana, Jesus Ortiz, Abenyara Pejero, Sihong Pona, Roberta Rina, Jorge Luisa Romeo, Jorge Solivara, Sirka Smiela, Alina Spanusa, Morniego Torregana, Stevena Torrenta i Ricarda Valedersa. Ci, którzy chcą wraz z nami okazać wdzięczność za ich wspaniałą służbę, proszeni są o okazanie tego. Proponuje się, abyśmy poparli Torbena Engbierga jako 80. obszaru. Ci, którzy go popierają, proszeni są o okazanie tego. Ci, którzy są przeciw, również. Proponuje się, abyśmy poparli innych przedstawicieli władz generalnych 70. obszaru i generalne prezydia organizacji pomocniczych jako w ich obecnym składzie. Ci, którzy są ich popierają, proszę nie są okazanie tego. Ci, którzy są przeciw, proszę okazać tym samym znakiem. Tych, którzy okazali sprzeciw przy którejkolwiek propozycji, prosimy o skontaktowanie się ze swoimi prezydentami palików. Bracia i siostry, jesteśmy wdzięczni za waszą nieustanną wiarę i wasze modlitwy za przywódców Kościoła.
Dziękuję, prezydencie Eyring. Teraz chór sprawi nam przyjemność, śpiewając składankę muzyczną I'm trying to be like Jesus. Próbuję żyć jak Jezus. He sent his son. Zesłał swego syna. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Gary'ego Stevensona z Forum 12 Apostołów. Następnie usłyszymy brata Stevena Owena, który służy jako generalny prezydent młodych mężczyzn. Po nim wystąpi starszy Quentin Cook z Kworum 12 Apostołów.
I
21 sierpnia tego roku miały miejsce dwa rzadkie wydarzenia, które przyciągnęły uwagę ludzi z całego świata. Pierwszym z nich było 90. urodziny naszego umiłowanego proroka, prezydenta Thomasa Monsona. Tego dnia wykonałem zadania w obszarze Pacyfiku i byłem zdumiony faktem, że święci z Australii, Vanuatu, Nowej Zelandii i Polinezji Francuskiej nie tylko wiedzieli o tej rocznicy, ale również radowali się nią i świętowali. Byłem szczęśliwy, widząc ich ciepłe wyrazy miłości i miłości do tego wspaniałego człowieka, co za wspaniałe natchnienie płynie z obserwowania związków świętych w dniach ostatnich z ich prorokiem. Prezydent Monson, pamiętając o tych, którzy chcą mu złożyć urodzinowe życzenia, opisał idealny prezent urodzinowy. Znajdźcie kogoś, kto się smuci, jest chory lub samotny i zróbcie coś dla tej osoby. To wszystko, o co chciałbym prosić. Prezydencie Monson, kochamy Cię i popieramy. Drugim rzadkim i niebiańskim wydarzeniem, które miało miejsce tego samego dnia, urzekło miliony ludzi na całym świecie. Było całkowite zaćmienie słońca. Było to pierwsze zaćmienie od 99 lat, które przesunęło się pasem przez całą szerokość Stanów Zjednoczonych. Czy kiedykolwiek widzieliście zaćmienie Słońca? Całkowite zaćmienie Słońca występuje wtedy, gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem, prawie całkowicie blokując światło płynące ze Słońca. Dla mnie jest to niezwykłe. Jeśli wyobrazilibyście sobie, że Słońce ma rozmiar typowej opony rowerowej, to Księżyc miałby rozmiar małego kamyczka. Jak to możliwe, że tak wielkie źródło światła, ciepła i życia może zostać tak bardzo przesłonięte przez coś tak niewielkiego rozmiaru? Choć Słońce jest 400 razy większe od Księżyca, jego odległość od Ziemi jest też 400 razy większa. Ta geometria z perspektywy Ziemi powoduje, że Księżyc i Słońce zdają się mieć taki sam rozmiar. Gdy te dwa obiekty ustawią się w jednej linii, Księżyc zdaje się zaćmić całe Słońce. Członkowie mojej rodziny i przyjaciele, którzy przebywali w strefie całkowitego zaćmienia, opowiadali, że ciemność zastąpiła światło, pojawiły się gwiazdy i ustały trele ptaków. Powietrze stało się chłodne, gdyż temperatura podczas zaćmienia potrafi spaść o ponad 11 stopni Celsjusza. Opisywali zachwyt, zdziwienie, a nawet niepokój, wynikający z faktu, że zaćmienie niesie z sobą pewne niebezpieczeństwa. Jednakże wszyscy oni zachowywali środki ostrożności, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu wzroku lub ślepocie zaćmieniowej. Byli bezpieczni dzięki okularom wyposażonym w specjalne filtrujące soczewki, które chroniły ich oczy przed potencjalnym uszkodzeniem. W taki sam sposób, jak mały księżyc może zablokować wielkie słońce, przygaszając jego światło i ciepło, duchowe zaćmienie może wystąpić, gdy dozwolimy drobnym i kłopotliwym przeszkodom zbliżyć się tak blisko, że zablokują ogrom, jasność i ciepło światła Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Starszy Neil Maxwell rozwinął to porównanie jeszcze bardziej, mówiąc, nawet coś tak niewielkiego jak ludzki kciuk, gdy jest trzymany blisko oka, może zasłonić wielkie słońce. Jednak Słońce nadal istnieje. Ślepotę człowieka sprowadza na siebie sam. Jeśli umieścimy inne rzeczy zbyt blisko i stawiamy je na pierwszym planie, przesłaniamy nią wizję nieba. Oczywiście nikt z nas nie chce celowo przesłonić wizji nieba lub dopuścić, aby duchowe zaćmienie wstąpiło w naszym życiu. Pozwólcie, że podzielę się z wami moimi przemyśleniami, które mogą pomóc nam zapobiec duchowym zaćmieniom powodującym trwałe duchowe zniszczenie. Czy pamiętacie opis specjalnych okularów używanych przez osoby oglądające zaćmienie słońca dla ochrony przed uszkodzeniem wzroku lub ślepotą zaćmieniową? Patrzenie na duchowe zaćmienie przed ochronną i łagodzącą soczewkę ducha zapewnia perspektywę Ewangelii chroniącą nas przed duchową ślepotą. Rozważmy kilka przykładów. Mając w naszych sercach słowa proroków i Ducha Świętego za doradcę, możemy patrzeć na częściowo przysłonięte niebiańskie światło przez okulary Ewangelii, unikając szkód duchowego zaćmienia. W jaki sposób wkładamy nasze okulary Ewangelii? Oto kilka przykładów. Nasze okulary Ewangelii informują nas, że Pan pragnie, abyśmy każdego dnia przyjmowali sakrament oraz codziennie modlili się i studiowali Pismo Święte. Informują nas też, że szatan będzie kusił nas, abyśmy tego nie robili i stara się odebrać nam naszą wolną wolę przez zakłócenie i światowe pokusy. Już w czasach Joba były duchowe zaćmienie, gdyż zapisano, że we dnie wpadają w ciemność, a w południe macają jak w nocy. Bracia i siostry, kiedy mówię o patrzeniu przez okulary Ewangelii, nie sugeruję, że mamy odmawiać uznania lub dyskusji o wyzwaniach stojących przed światłem lub błogo chodzić bez świadomości pułapek i zła, które przeciwnik stawia przed nami. Nie mówię o klapkach na oczach, tylko o czymś zupełnie przeciwnym. Sugeruję, abyśmy patrzyli na wyzwania przez soczewkę Ewangelii. Perspektywa to zdolność postrzegania wszystkich istotnych informacji we właściwej relacji. Perspektywa Ewangelii poszerza nasze pole widzenia, umożliwiając nam widok z punktu widzenia wieczności. Gdy włożycie okulary Ewangelii, wasza perspektywa, ostrość i wzrok poprawią się w odniesieniu do waszego sposobu myślenia o priorytetach, problemach, pokusach, a nawet błędach. Zobaczycie jaśniejsze światło, którego bez nich nie można dostrzec. Jak na Ironę, nie tylko negatywne rzeczy mogą powodować duchowe zaćmienie. Godne podziwu lub pozytywne przedsięwzięcia często mogą być nam tak bliskie, że blokują światło Ewangelii i przynoszą ciemność. Te zagrożenia bądź utrudnienia mogą obejmować wykształcenie i dobrobyt, moc i wpływ, ambicje, a nawet talenty i dary. Prezydent Dieter Rudolf nauczał, że każda cnota w postaci ekstremalnej może stać się przywarą. Przychodzi moment, gdy kamienie milowe zamieniają się w kamienie młyńskie u szyi, a ambicje stają się ciężarem na barkach. Pozwólcie, że bardziej szczegółowo omówię kilka przykładów tego, co może stać się katalizatorem dla unikania naszych własnych duchowych zaćmień. Niedawno przemawiałem podczas konferencji kobiet na BYU. Opisałem, w jaki sposób technika, w tym media społecznościowe ułatwiają rozpowszechnianie wiedzy o Zbawicielu, która ogarnie każdy naród, plemię i język. Mamy na myśli takie strony internetowe kościoła jak lds.org czy mormon.org, mobilne aplikacje jak Biblioteka Ewangelii, Mormon Channel, narzędzia Świętych Dni Ostatnich i Family Tree oraz platformy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest. Wygenerowały one setki milionów polubień, udostępnienie odsłon retweetów i oznaczeń są bardzo efektywne i skuteczne w dzieleniu się Ewangelią. Wśród tych wszystkich cnót i właściwego wykorzystania techniki istnieje zagrożenie, które gdy znajdują się zbyt blisko, mogą spowodować u nas zaćmienie duchowe, blokując światło i ciepło Ewangelii. Może się okazać, że media społecznościowe, aplikacje mobilne i gry to złodzieje czasu ograniczające kontakt twarzy z twarzą. Wyeliminowanie bezpośrednich rozmów może mieć wpływ na małżeństwa, zająć miejsce cennych duchowych praktyk i powstrzymać rozwój umiejętności społecznych, szczególnie wśród młodzieży. Dwa dodatkowe zagrożenia z mediami społecznościowymi to wyidealizowanie rzeczywistości i destruktywne porównywanie. Wiele, jeśli nie większość zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych przedstawia życie w sposób prawie idealny, często nierealistyczny. Wszyscy widzieliśmy zdjęcia pięknych wnętrz domów, wspaniałe miejsca wypoczynku, uśmiechnięte portrety, wyszukane potrawy i nieosiągalne, piękne ciała. Oto przykład jednego ze zdjęć, które może znaleźć się na czyimś profilu w mediach społecznościowych. Jednakże nie przedstawia ono w pełni tego, co faktycznie dzieje się w rzeczywistości. Porównując nasze pozorne, przeciętne egzystencje z pięknie wyedytowanym, skrojonym na miarę życiem innych osób, przedstawiamy w mediach społecznościowych, może spowodować u nas uczucia zniechęcenia, zazdrości, a nawet porażki. Pewna osoba, która opublikowała wiele zdjęć, powiedziała trochę w żartach, po co być szczęśliwym, jeśli nie zamierzasz tego udostępnić? Siostra Oskarson przypominała nam dzisiejszego poranka, że sukcesy w życiu nie wynikają z liczby otrzymanych polubień czy liczby internetowych przyjaciół na jakimś portalu. Sukces ma jednak związek z wartościowymi kontaktami z innymi osobami, i wylewaniem światła w ich życie. Mamy nadzieję, że wszyscy możemy nauczyć się żyć bardziej realnie, znaleźć więcej humoru i doświadczać mniej zniechęcenia, gdy porównujemy się z obrazami wyidealizowanej rzeczywistości, które tak często prowadzą do destruktywnego porównywania. Porównywanie się najwidoczniej nie jest znakiem naszych czasów. Apostoł Paweł ostrzega współczesnych mu ludzi, że nie mają rozumu, jeśli dla siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z sobą spróbują. Mają tak wiele odpowiednich i natchnionych narzędzi, używają ich lub nauczać, nieść natchnieni, podbudowywać w zachęcach innych, by byli lepsi, a nie po to, by przedstawiać sobie w wyidealizowany, wirtualny sposób. Nauczajmy dorastające pokolenie i prezentujmy w prawy sposób korzystania z tych narzędzi oraz ostrzegajmy przed związanymi z nimi zagrożeniami. Przeglądanie mediów społecznościowych przez soczewkę Ewangelii może sprowadzić, że nie będą one źródłem duchowego zaćmienia w naszym życiu. Zajmijmy się teraz odwieczną przeszkodą, dumą. Duma jest przeciwieństwem pokory, czyli gotowości do podporządkowania się woli Pana. Gdy jesteśmy dumni, chcemy być chwaleni, a unikamy chwalenia innych, w tym Pana. Duma często powoduje rywalizację. To tendencja, by starać się uzyskać więcej i zakładać, że jesteśmy lepsi od innych osób. Duma często skutkuje uczuciem gniewu i nienawiści. Powoduje, że chowamy urazy lub odkładamy wybaczenie. Duma jest pochłaniana przez Chrystusową cechę pokory. Relacje z bliską i bliskimi mamy nam osobami, szczególnie z bliską rodziną, bliskimi osobami, także między mężem a żoną wypiera pokora, a utrudnia duma. Wiele lat temu zadzwonił do mnie dyrektor dużej sieci handlowej, aby porozmawiać o wykupieniu jego firmy przez konkurencję. On i jego wielu członków kadry nadzorczej niepokoiło się, że mogą stracić pracę. Wiedząc, że dobrze znam zarząd firmy przejmującej, poprosił mnie, abym go przedstawił i dał dobre referencje, a nawet zaaranżował dla niego spotkanie. Na koniec powiedział: wiesz przecież, jak się namawia, cisi przepadną. Miałem świadomość tego, że jego komentarz miał być humorystyczny. Zrozumiałem tę grę słów. Była jednak pewna ważna zasada, która według mnie mogła okazać się pomocna w tej sytuacji. Powiedziałem: w sumie tak się nie namawia, nie mawia. Tak naprawdę jest wręcz przeciwnie. Mawia się: cisi posiądą ziemię. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie w kościele i karierę zawodową, mogę stwierdzić, że niektórzy z najwspanialszych, najbardziej efektywnych ludzi, jakich znałem, byli cisi i pokorni. Pokora i łagodność są blisko ze sobą związane. Abyśmy pamiętali, że Bogu są mili tylko ludzie łagodni, pokornego serca. Modlę się, abyśmy dążyli do unikania duchowych zaćmień dumy dzięki cnocie pokory. Podsumowując, zaćmienie słońca jest wspaniałym fenomenem natury, w którego trakcie piękno, ciepło i światło słońca może zostać całkowicie zakryte przez stosunkowo niewielki obiekt powodujący ciemność i chłód. Podobny fenomen można odtworzyć w duchowym sensie. Gdy małe i nieznaczące sprawy zbyt blisko siebie zablokują one piękno, ciepło i niebiańskie światło Ewangelii Jezusa Chrystusa, przynosząc zimną ciemność. Okulary przeznaczone do ochrony wzroku w strefie całkowitego zaćmienia mogą uchronić przed trwałym uszkodzeniem wzroku. Okulary Ewangelii, składające się z wiedzy oraz świadectwa o zasadach i obrzędach Ewangelii, zapewniają duchową ochronę i klarowność tym, którzy mogą być narażeni na zagrożenia duchowego zaćmienia. Jeśli odkryjecie, że coś wydaje się blokować waszą radość i światło Ewangelii w waszym życiu, zachęcam was, abyście spojrzeli przez okulary Ewangelii i nie pozwolili nieznaczącym, błahym sprawom zaćmieniać waszych wiecznych widok na plan szczęścia. Mówiąc w skrócie, nie pozwólcie, aby życiowe utrudnienia przesłoniły niebiańskie światło. Składam świadectwo, że niezależnie od tego, jaka przeszkoda może zablokować nasze postrzeganie światła, Ewangelii światło jest cały czas obecny. Źródłem ciepła, prawdy i jasności jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Składam świadectwo o kochającym Ojcu Niebieskim, Jego Synu Jezusie Chrystusie oraz Jego roli jako naszego Zbawiciela i Odkupiciela w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kilka lat temu prezydent Gordon Hinckley był obecny podczas meczu futbolowego pewnego koledżu. Miał ogłosić, że stadion otrzyma imię długoletniego, ukochanego trenera, który wkrótce przejdzie na emeryturę. Drużyna desperacko chciała wygrać mecz, aby uczcić swojego trenera. Prezydent Hinckley poszedł do szatni, aby zmotywować drużynę. Zainspirowana jego słowami, drużyna wygrała mecz tego dnia. Dzisiaj chciałbym przemawiać do tych, którzy być może nie martwią się, którzy może martwią się, że nie wygrają w swoim życiu. Oczywiście prawdą jest, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Chociaż są w futbolu zwycięskie sezony, w życiu jest inaczej. Świadczę, że Zbawiciel Jezus Chrystus dokonał doskonałego zadośćuczynienia i podarował nam pokutę, ścieżkę powrotną do doskonałej jasności, nadziei i zwycięskiego życia. Zbyt często myślimy, że pokuta jest czymś smutnym i przygnębiającym. Plan Boga jest jednak planem szczęścia, a nie smutku. Pokuta podbudowuje i uszlachetnia. To grzech sprowadza nieszczęście. Pokuta to nasza droga do ucieczki. Starszy Dietrich Christofferson wyjaśnił, bez pokuty jednak nie można się w życiu doskonalić ani dokonywać postępów. Jedynie przez pokutę uzyskujemy dostęp do zadośćuczyniającej łaski Jezusa Chrystusa i do zbawienia. Pokuta wykazuje nam drogę do wolności, pewności siebie i spokoju. Moje przesłanie do wszystkich, a szczególnie do młodzieży brzmi, pokuta jest zawsze pozytywna. Mówiąc o pokucie, nie chodzi nam jedynie o wysiłki związane z samodoskonaleniem się. Prawdziwa pokuta to coś więcej. Jest natchniona przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i Jego moc do przebaczenia naszych grzechów. Starszy Dale Renlund nauczał, bez Odkupiciela pokuta stanowi tylko mierną zmianę zachowania. Możemy samodzielnie starać się zmienić zachowanie, ale jedynie Zbawiciel może usunąć nasze plamy i podnieść ciężary umożliwiające podążanie ścieżką posłuszeństwa z pewnością siebie i siłą. Radość pokuty to coś więcej niż radość z przyzwoitego życia. To radość wywodząca się z wybaczenia, bycia ponownie oczyszczonym i zbliżania się do Boga. Po doświadczeniu tej radości zdajemy sobie sprawę, że nic innego nie przyniesie tego samego efektu. Prawdziwa pokuta daje natchnienie, by posłuszeństwo było zobowiązaniem, przymierzem, począwszy od chrztu i cotygodniowym odnawianiem Wieczerzy Pańskiej, sakramentu. Otrzymujemy wówczas obietnicę, że będziemy zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha, z całą radością i pokojem, których źródłem jest Jego stała obecność. To jest owoc pokuty i to sprawia, że pokuta jest radosna. Uwielbiam przypowieść o synu marnotrawnym. Jest coś przejmującego w tej istotnej chwili, kiedy syn marnotrawny wejrzał w siebie, siedział w chlewie, pragnął napełnić swój brzuch omłotem, którym karmiły się świnie. I wtedy zdał sobie sprawę, że nie tylko zmarnował ojcowskie dziedzictwo, ale także swoje życie z wiarą, że ojciec przyjmie go, jeśli nie jako syna, to przynajmniej jako sługę, zdecydował pozostawić za sobą buntowniczą przeszłość i udał się do domu. Często rozważałem jego długą drogę powrotną do domu. Czy czasem wahał się i zastanawiał, czy mój ojciec przyjmie mnie z powrotem? Być może zrobił kilka kroków wstecz. Jakże inna byłaby ta historia, gdyby się poddał. Dzięki wierze szedł naprzód i to dzięki wierze jego ojciec wypatrywał go cierpliwie i czekał, aż w końcu, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Dlatego, że ten syn był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. Bracia i siostry, wszyscy jesteśmy dziećmi marnotrawnymi. Wszyscy musimy wejrzeć w siebie, zwykle więcej niż jednokrotnie, i wybrać ścieżkę, która prowadzi z powrotem do domu. To wybór, którego dokonujemy codziennie. Często pokuta kojarzy nam się z poważnymi grzechami wymagającymi wielkiej przemiany. Pokuta jest dla każdego, zarówno dla tych, którzy zbłądzili na zakazane ścieżki i zgubili się, jak i dla tych, którzy dostali się na wąską ścieżkę i teraz potrzebują dążyć naprzód. Pokuta stawia nas na właściwej ścieżce i utrzymuje nas na niej. Jest dla tych, którzy zaledwie zaczynają wierzyć, dla tych, którzy zawsze wierzyli i dla tych, którzy muszą zacząć od nowa, by wierzyć. Starszy David Bednar nauczał, większość z nas dobrze rozumie, że zadośćuczynienie jest dla grzeszników. Nie jestem do końca pewien jednak, że my wiemy, że zadośćuczynienie jest także dla świętych, dla dobrych mężczyzn i kobiet, którzy są posłuszni, godni i starają się być lepsi. Kiedy niedawno odwiedziłem Centrum Szkolenia Misjonarzy, przybyła właśnie grupa nowych misjonarzy. Byłem głęboko poruszony ich widokiem i zauważyłem światło w ich oczach. Byli promienni, szczęśliwi i pełni entuzjazmu. Pomyślałem wówczas, doświadczyli wiary, która skłania do pokuty. To dlatego są napełnieni radością i nadzieją. Nie twierdzę, że oznacza to, że popełnili poważne wykroczenia w przeszłości, ale to, że wiedzieli, jak odpokutować. Dowiedzieli się, że pokuta jest pozytywna i byli gotowi oraz skorzy, by podzielić się tym radosnym przesłaniem ze światem. To są owoce odczuwania radości płynącej z pokuty. Rozważcie przykład Enosa. Doświadczył wejrzenia w siebie. Następnie opuściło go poczucie winy, a jego serce niezwłocznie zwróciło się, by czynić dobro. Enos przez resztę życia zapraszał wszystkich ludzi do pokuty i znalazł w tym radość ponad radość świata. Tak działa pokuta. Zwraca nasze serca ku bliźnim, ponieważ wiemy, że odczuwana przez nas radość jest przeznaczona dla każdego. Mam przyjaciela, który dorastał w nieaktywnej rodzinie członków kościoła. Kiedy był młodym dorosłym, on także wejrzał w siebie i zdecydował przygotować się do służby na misji. Stał się wspaniałym misjonarzem. Ostatniego dnia przed powrotem do domu prezydent misji przeprowadził z nim wywiad i poprosił, aby złożył świadectwo. Potem prezydent, uściskawszy go serdecznie, powiedział: starszy, możesz zapomnieć wszystko, o czym właśnie świadczyłeś, lub wyprzeć się tego w ciągu kilku miesięcy, jeśli nie będziesz nadal czynił tego, co dało podstawę twojemu świadectwu. Mój przyjaciel później powiedział, że modlił się i studiował Pismo Święte każdego dnia od powrotu z misji. Bycie stale wzmacnianym dobrym Słowem Bożym utrzymało go na właściwej drodze. Osoby przygotowujące się do pełnotatowej misji i osoby kończące misję, uważajcie, uważajcie, słuchajcie. Nie wystarczy jedynie uzyskać świadectwa. Musicie je utrzymać i wzmacniać. Każdy misjonarz wie, że jeśli przestaniecie pedałować, rower przewróci się, a jeśli przestaniecie pielęgnować swoje świadectwo, ono osłabnie. Taka sama zasada ma zastosowanie w pokucie. To trwający całe życie proces, nie tylko drobny epizod. Wszystkich poszukujących wybaczenia, młodzież, młodych dorosłych, stanu wolnego, rodziców, dziadków i także pradziadków, zapraszam, by powrócili do domu. Teraz jest czas, by zacząć. Nie odkładajcie dnia waszej pokuty. A kiedy podejmiecie już tą decyzję, wciąż podążajcie obraną ścieżką. Nasz Ojciec czeka i pragnie was przyjąć. Jego ramiona są wyciągnięte do was przez cały dzień. Nagroda jest warta wysiłku. Pamiętajcie słowa Nefiego. Potrzebujecie więc dążyć naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa, pełną światła nadziei i miłość do Boga oraz do wszystkich ludzi. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, napawając się słowem Chrystusa, wytrwacie do końca. Tak mówi Ojciec. Będziecie mieli życie wieczne. Czasem podróż staje się długa, ale przecież jest to podróż ku życiu wiecznemu. Może to być radosna podróż, jeśli będziemy podążać z wiarą w Jezusa Chrystusa i nadzieją w Jego zadośćuczynienie. Świadczę, że w chwili, gdy postawicie stopę na ścieżce pokuty, zaskarbicie sobie odpokutującą moc Zbawiciela. Moc ta podtrzyma nasze stopy, wyostrzy wzrok i pogłębi postanowienie i podążanie naprzód, krok za krokiem, aż do chwalebnego dnia, kiedy w końcu wrócimy do naszego niebieskiego domu i usłyszymy naszego Ojca w niebie, który powie: dobrze, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Od czasu, kiedy jako młody mężczyzna służyłem na misji na Wyspach Brytyjskich, lubię brytyjskie poczucie humoru. Często charakteryzuje je nazbyt skromne, niewygórowane i proste podejście do życia. Za przykład mogę podać stosunek do lata. Brytyjskie lato jest dosyć krótkie i kapryśne. Pewien autor ujął to w powściągliwy sposób. Uwielbiam brytyjskie lato. To mój ukochany dzień roku. Moja ulubiona bohaterka brytyjskich komiksów przedstawiona jest w jednym odcinku, kiedy budzi się w łóżku późnym rankiem i zwracając się do swoich psów mówi: ojejku, chyba zaspaliśmy i przegapiliśmy lato. W tego rodzaju poczuciu humoru tkwi pewna analogia do naszego życia na tej pięknej ziemi. Pisma Święte wyraźnie mówią, że nasza cenna doczesna egzystencja to bardzo krótki okres. Patrząc z wiecznej perspektywy, można by powiedzieć, że nasz czas na ziemi jest tak ulotny jak brytyjskie lato. Czasami cel człowieka i sama jego egzystencja również opisywane są bardzo skromnymi słowami. Prorok Mojżesz wychował się w środowisku, które w dzisiejszych czasach moglibyśmy nazwać uprzywilejowanym. Jak podaje Perła Wielkiej Wartości, Pan, przygotowując Mojżesza do jego proroczej misji, pokazał mu świat i wszystkie dzieci ludzkie, które były i są stworzone. Mojżesz zareagował na to w nieco zaskakujący sposób, mówiąc: teraz wiem, że człowiek jest niczym, czego przedtem nigdy nie przypuszczałem. Następnie Bóg, odpowiadając na poczucie znikomości, które opanowało Mojżesza, wyjawił swój prawdziwy cel. Albowiem to dzieło moje i chwała moja, by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi. Wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. Jego doktryna jest jasna. W Księdze Mormona czytamy: wszyscy są jednakowo traktowani przez Boga. Obojętne, czy człowiek jest czarnoskórym, czy białym, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą. W związku z tym wszyscy jesteśmy zaproszeni, by przyjść do Pana. Ktokolwiek rości sobie prawo do wyższości w planie Ojca ze względu na swoją rasę, płeć, narodowość, język czy sytuację finansową, jest z moralnego punktu widzenia w błędzie i nie rozumie prawdziwego zamiaru Pana względem wszystkich dzieci naszego Ojca. Niestety w naszych czasach niemalże we wszystkich warstwach społecznych widzimy paradę zadufania i arogancji, podczas gdy bagatelizowana jest pokora i odpowiedzialność przed Bogiem. Większość społeczeństwa zapomniała o swoich korzeniach i nie rozumie, dlaczego jesteśmy tutaj na ziemi. Prawdziwa pokora, która jest niezbędna, by wypełnić wyznaczony nam przez Pana plan, to rzadkość. Ważne jest, by rozumieć miarę pokory, prawości, charakteru inteligencji Chrystusa, której przykłady znajdują się w Pismach Świętych. Niemądrze jest lekceważyć konieczność ciągłego dążenia do rozwijania tych chrystusowych cech i przymiotów, a w szczególności pokory w codziennym życiu. Pisma Święte wyraźnie podają, że choć to życie jest stosunkowo krótkie, ma ono olbrzymie znaczenie. Amulek, który w Księdze Mormona był misyjnym towarzyszem Almy, powiedział: albowiem to życie dane jest ludziom, aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Okres tego życia jest okresem danym ludziom na wykonanie ich prac. Podobnie jak bohaterka mojego komiksu, nie chcemy przespać życia. Przykład pokory Zbawiciela i jego poświęcenia dla całej ludzkości jest najbardziej doniosłym wydarzeniem w historii. Zbawiciel, choć jest członkiem Boskiej Trójcy, był gotowy przyjść na świat jako skromne dziecię i rozpocząć życie polegające na nauczaniu i uzdrawianiu swoich braci i sióstr, a ostatecznie na cierpieniu niemożliwego do opisania bólu w Getsemane i na krzyżu, żeby dokonać zadośćuczynienia. Ten akt miłości i pokory ze strony Chrystusa nazywamy Jego łaskawością. Uczynił to dla wszystkich mężczyzn i kobiet, których Bóg stworzył i stworzy. Nasz Ojciec Niebieski nie chce, żeby Jego dzieci czuły się zniechęcone, czy żeby porzuciły swój cel chwały celestialnej. Kiedy poważnie rozważamy osoby Boga Ojca i Chrystusa Syna, kim są i czego dokonali w naszym imieniu, napełnia nas to szacunkiem, podziwem, wdzięcznością i pokorą. Pokora jest niezbędna, by pomóc Panu. Alma zadał w swoich czasach pytanie, które jest trafne również dzisiaj. Jeśli kiedyś doznaliście przemiany serca i pragnęliście śpiewać pieśń o miłości Odkupiciela, czy macie teraz to pragnienie? Mówił dalej. Czy jeśli teraz zabrałaby was śmierć, moglibyście w sercu powiedzieć, że byliście dostatecznie pokorni? Zawsze jestem pod wrażeniem postawy Almy Młodszego, gdy czytam, jak rezygnuje z funkcji głowy państwa, by głosić Słowo Boże. Alma posiadał niewątpliwie głębokie świadectwo o Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie i czuł się przed nimi całkowicie i bezwarunkowo odpowiedzialny. Jego priorytety były słuszne. Wykazał się pokorą, by zrezygnować ze statusu funkcji, gdyż zdawał się sprawę, że służba Panu jest ważniejsza. Pokora, dzięki której pomagamy w ustanowieniu Kościoła, jest szczególnie cenna. Wiele mówi na temat pewien przykład z historii Kościoła. W czerwcu 1837 roku prorok Józef Smith otrzymał w świątyni Kirtland natchnienie, aby powołać apostoła Hibera Kimbala, żeby poniósł Ewangelię Jezusa Chrystusa do Anglii i otworzył temu narodowi wrota zbawienia. Apostoł Orson Hyde i kilku innych mężczyzn zostało wyznaczonych, by mu towarzyszyć. Reakcja starszego Kimbala była godna uwagi. Idea bycia powołanym na tak ważną misję była dla mnie niemal nie do udźwignięcia. Byłem niemal gotów pogrążyć się pod ciężarem, który mi wyznaczono. Niemniej jednak podjął się tej misji z całkowitą wiarą, oddaniem i pokorą. Czasami pokora polega na przyjęciu powołania, nawet jeśli nie czujemy się kompetentni. Czasami pokora polega na wiernej służbie, nawet jeśli czujemy, że możemy podołać znacznie ważniejszym zadaniom. Pokorni przywódcy słowem i przykładem pokazują, że nie ma znaczenia, gdzie służymy, ale jak wiernie to robimy. Czasami pokora polega na przezwyciężeniu zranionych uczuć, kiedy czujemy, że przywódcy lub inni członkowie źle nas potraktowali. 23 lipca 1837 roku prorok Józef Smith spotkał się ze starszym Thomasem Marshem, prezydentem Kworum 12. Starszy Marsh był wyraźnie sfrustrowany tym, że prorok, nie konsultując się z nim, powołał dwóch członków jego kworum na komisję do Anglii, na misję do Anglii. Kiedy jednak doszło do spotkania Józefa ze starszym Marshem, na bok odłożono zranione uczucia i prorok otrzymał niezwykłe objawienie. Stanowi ono obecnie 112 rozdział Nauki Przymierzy. Zawiera wspaniałe, dane z nieba, wskazówki co do pokory i pracy misjonarskiej. W wersecie 10 czytamy: bądź pokorny, a Pan Twój Bóg powiedzie Cię za rękę i da Ci odpowiedź na modlitwy Twoje. Objawienie to zostało dane dokładnie tego samego dnia, w którym starsi Kimball, Hyde i John Godson w głębokiej pokorze głosili przywrócenie Ewangelii Jezusa Chrystusa w kaplicy Vauxhall w Preston w Anglii. Był to pierwszy raz w tej dyspensacji, kiedy to misjonarze głosili przywróconą Ewangelię poza granicami Ameryki Północnej. Efektem ich misjonarskich wysiłków były niemal natychmiastowe chrzty i wielu wiernych członków. Kolejne części tego objawienia nadają kierunek pracy misjonarskiej w naszych czasach. Czytamy między innymi: kogokolwiek poślesz w moje imię, ten będzie mieć moc otwarcia bram królestwa mojego dla każdego narodu. Jeżeli się ukorzą przede mną i żyć będą słowem moim i słuchać głosu ducha mojego. Pokora, która towarzyszyła tym niesamowitym wysiłkom misjonarskim, pozwoliła Panu ustanowić Jego Kościół w niezwykły sposób. Z wdzięcznością dostrzegamy to w Kościele w naszych czasach. Członkowie, w tym młode pokolenie, poświęcają swój czas i odkładają wykształcenie i zatrudnienie, by służyć na misji. Wielu starszych członków odkłada zatrudnienie i dokonuje wielu innych poświęceń, by służyć Bogu w ramach każdego możliwego powołania. Nie pozwalamy, by sprawy osobiste rozproszyły lub odwróciły naszą uwagę od wypełniania Jego celów. Służba w Kościele wymaga pokory. Służymy z pokorą tam, gdzie jesteśmy powołani z całej mocy, umysłu i siły. Na wszystkich szczeblach Kościoła ważne jest, by rozumieć przymiot Chrystusowej pokory. Codzienna pokora jest konieczna, by przygotować ludzi. Cel, jakim jest oddawanie czci Panu i poddanie się Jego woli, nie jest ceniony w dzisiejszym społeczeństwie, jak to miało miejsce w przeszłości. Niektórzy chrześcijańscy przywódcy z innych wyznań uważają, że żyjemy w postchrześcijańskim świecie. W dzisiejszym świecie coraz więcej nacisku kładzie się na dumę, autokreację i tak zwaną oryginalność, które czasami prowadzą do utraty prawdziwej pokory. Niektórzy sugerują, że cnoty moralne, które stanowią w dzisiejszych czasach o szczęściu, można opisać słowami. Bądź oryginalny, silny, produktywny, a przede wszystkim nie polegaj na innych ludziach, gdyż twój los jest w twoich własnych rękach. Pisma Święte opowiadają się za innym podejściem. Uczą, że powinniśmy być prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Wymaga to narzucenia sobie dominującego poczucia obowiązku wobec Boga i pokornego podejścia do życia. Król Benjamin nauczał, że naturalny człowiek jest wrogiem Boga i nakłaniał nas, żebyśmy poddali się wpływowi Świętego Ducha. Wyjaśnił między innymi, że wymaga to bycia uległym, łagodnym, pokornym, cierpliwym i pełnym miłości. Niektórzy błędnie rozumieją oryginalność jako celebrowanie cech naturalnego człowieka, które są przeciwieństwem pokory, życzliwości, łaski, wybaczenia i uprzejmości. Jako dzieci Boga możemy celebrować naszą indywidualność, nie powołując się przy tym na oryginalność jako wymówkę przyzwalającą na niechrystusowe zachowanie. Współczesny internet stawia nam wyzwania, w obliczu których trudno jest uniknąć dumy w naszym dążeniu do pokory. Dwa tego przykłady to pobłażające sobie podejście w stylu patrzcie na mnie oraz obrzucanie innych wyzwiskami w mediach społecznościowych. Kolejny przykład to fałszywa skromność. Z definicji jest to pozornie skromna lub nazbyt skromna wypowiedź lub obraz, której rzeczywistym celem jest zwrócenie uwagi na coś, z czego jest się dumnym. Prorocy zawsze ostrzegali nas przed dumą i podkreślaniem próżności świata. Martwi również powszechne obniżenie poziomu dyskursów społecznych. Wieczna zasada wolnej woli wymaga od nas, żebyśmy szanowali te liczne wybory, z którymi się nie zgadzamy. Konflikty i spory często przekraczają granice zwykłej przyzwoitości. Potrzeba nam więcej skromności i pokory. Alma ostrzega przed wynoszeniem się w dumie swych serc, polegającym na upieraniu się, że jesteśmy lepsi od innych, i przed prześladowaniem pokornych, którzy postępują według prawa Boga. Odnajduję szczerą dobroć w ludziach wszelkich wyznań, którzy są pokorni i czują się odpowiedzialni przed Bogiem. Wielu z nich zgadza się z prorokiem Michałaszem ze Starego Testamentu, który głosił: czego Pan żąda od ciebie? Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Kiedy jesteśmy prawdziwie pokorni, modlimy się o wybaczenie i wybaczamy innym. Jak czytamy w Księdze Mosjasza, Alma nauczał, że Pan wybacza nam nasze przewinienia tyle razy, ile odpokutujemy. Z drugiej strony, jak wskazuje modlitwa pańska, kiedy nie wybaczamy innym ich win, sprowadzamy na siebie potępienie. Dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa nasze grzechy są nam wybaczone w procesie pokuty. Kiedy nie wybaczamy naszym winowajcom, to tak naprawdę odrzucamy zadośćuczynienie Zbawiciela. Żywienie urazy, niechęć do wybaczania i niechęć do chrystusowej pokory w związkach międzyludzkich naprawdę sprowadzą na nas potępienie. Chowanie urazy zatruwa nasze dusze. Pozwólcie, że przestrzega was również przed wszelkimi formami arogancji. Przez proroka Moroniego Pan ukazuje wyraźną różnicę pomiędzy arogancją i pokorą. Głupcy wyśmiewają, ale będą oni rozpaczać i wystarczy pokornym mojej łaski. Pan na to świadczył. Oto daję ludziom słabość, aby byli pokornego ducha i wystarczy mej łaski dla wszystkich, którzy się przede mną ukorzą. Albowiem jeśli się przede mną ukorzą i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne. Pokora to również wdzięczność za nasze błogosławieństwa i boską pomoc. Pokora nie jest wielkim rozpoznawalnym osiągnięciem ani nawet pokonaniem wielkiego wyzwania. Pokora jest oznaką duchowej siły. To cicha pewność, że dzień po dniu, godzina po godzinie możemy polegać na Panu, służyć Mu i osiągać Jego cele. Modlę się, żebyśmy w tym pełnym sporu w świecie codziennie, nieustannie dążyli do prawdziwej pokory. W moim ulubionym wierszu ujęte jest to następująco. Sprawdzian prawdziwej wielkości tkwi w próbie wiecznej codzienności. Składam pewne świadectwo Zbawicielu, Jego zadośćuczynieniu i tym, jak niezmiernie ważna jest pokorna służba Jemu każdego dnia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz kongregacja i chór zaśpiewają hymn Promień Słońca świeci w duszy mej. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Rolanda Razbanda z kworum 12 apostołów. Po nim przemawiać będzie starszy Winston Halleck, 70. Jest to 187. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Bracia i siostry, stoję przed wami na tej inspirującej ogólnoświatowej konferencji generalnej. Czuję waszą siłę i ducha. Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to słowa apostoła Piotra. Panie, dobrze nam tu być. Nie przypomina mi to słów Almy po tym, jak głosił Ewangelię ludziom Amonichach. Opuścił bowiem to miasto z powodu niegodziwości jego mieszkańców. Niedługo potem ukazał mu się anioł i nakazał mu powrót do Amonicha i ponowne nauczanie mieszkańców tego miasta. Alma bezzwłocznie to uczynił i wszedł do miasta inną bramą. I gdy wstępował do miasta, będąc głodny, zwrócił się do napotkanego człowieka. Czy użyczysz poczęstunku pokornemu słudze Bożemu? I człowiek ten odpowiedział mu: jestem Nefitą i wiem, że jesteś świętym prorokiem Boga, albowiem jesteś człowiekiem, o którym anioł powiedział mi z wizji, że powinienem go przyjąć. Tym człowiekiem był amulek. Czy Alma natknął się na amuleka przypadkowo? Nie. Nie było nic przypadkowego w tym, że wszedł do miasta drogą, która prowadziła go do wiernego człowieka, który miał zostać jego misyjnym towarzyszem. Starszy Neil Maxwell wyjaśnił kiedyś: nikt z nas nigdy w pełni nie wykorzystuje okazji, jakie otwierają przed nami ludzie w kręgach naszych znajomych. Wy i ja możemy nazywać te kontakty przypadkami. Używanie tego słowa przez śmiertelników jest zrozumiałe, ale przypadek nie jest właściwym słowem na określenie działań wszechwiedzącego Boga. On nie czyni niczego przez przypadek, lecz według boskiego planu. Nasze życie przypomina szachownicę, na której Pan przesuwa nas z miejsca na miejsce. Jeśli jesteśmy podatni na duchowe podszepty, patrząc wstecz, dostrzegamy Jego rękę w swoim życiu. Przykład takiej interwencji z niebios widzimy, gdy Nefi powraca, aby odebrać Labanowi płyty. Był on prowadzony przez ducha, nie wiedząc przed czasem, co miał uczynić. Wkrótce potem Laban znalazł się u stóp Nefiego, pogrążony w pijackim zamroczeniu. Nefi go zabił, odzyskał płyty i powrócił do swoich braci. Czy miał po prostu szczęście i przypadkiem natknął się na Labana? Czy może stało się tak według boskiego planu? W Ewangelii i w Kościele rozgrywają się ważne wydarzenia, dzięki którym rozwija się Królestwo Boże na ziemi. Nie dzieją się one przez przypadek, ale zgodnie z planem Boga. Boga, który stworzył ten świat, który potrafi uciszyć morze swoim słowem, który ma moc sprawić, że Alma i Amulek, Nefi i Laban znajdą się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Podobnie i w naszym życiu są wydarzenia i osoby, które posuwają naprzód dzieło Boże na ziemi. Drogi starszy Joseph Worthlin opowiadał kiedyś o tym, jak prezydent Monson powiedział mu: nad wszystkim czuwa ręka, która nas prowadzi. Często, kiedy coś się dzieje nie tak, czy kiedy coś się dzieje się tak przez przypadek. Kiedy pewnego dnia przyjrzymy się pozornie przypadkowym wydarzeniom z naszego życia, okaże się jednak, że wcale nie były takie przypadkowe. Najczęściej w naszych dobrych uczynkach wie niewiele osób. Są one jednak zapisywane w niebie. Pewnego dnia staniemy jako świadkowie tego, że z całej duszy byliśmy oddani dziełom sprawiedliwości. Żadna próba ani nieszczęście nie zdoła zniweczyć boskiego planu szczęścia. W istocie według boskiego planu rankiem przychodzi wesele. Jezus nauczał: przyszedłem na świat wypełniać wolę mojego Ojca. Bracia i siostry, podobnie musimy czynić i my. Dzięki osobistym doświadczeniom wiem, że Pan będzie nas posuwał po tej życiowej szachownicy, abyśmy wykonywali Jego pracę. To, co nam może wydawać się przypadkową szansą, jest w istocie pod kontrolą kochającego Ojca w niebie, który jest w stanie zliczyć włosy na głowie każdego człowieka. Nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez wiedzy Ojca. Rękę Pana widać w najdrobniejszych szczegółach naszego życia, a te wydarzenia i okoliczności mają przygotować nas, abyśmy podnosili nasze rodziny i bliźnich, kiedy pomagamy budować Królestwo Boże na ziemi. Pamiętajcie, co Pan powiedział do Abrahama. Znam koniec i początek, dlatego ręka moja będzie nad tobą. Pan zesłał mnie do domu prawych rodziców. Według standardów tego świata byli zwyczajni. Mój religijny ojciec był kierowcą ciężarówki, a mama, istny anioł, wychowała dzieci. Pan pomógł mi znaleźć moją ukochaną żonę Melanie. Dał natchnienie pewnemu przedsiębiorcy, który stał się moim drogim przyjacielem, aby dał mi zatrudnienie. Pan powołał mnie na misję, zarówno gdy byłem młody, jak i potem na prezydenta misji. Powołał mnie do kworum 70., a teraz powołał mnie na apostoła. Patrząc wstecz, widzę, że nie zaplanowałem żadnej z tych rzeczy. Uczynił to Pan, który w ten sam sposób planuje określone posunięcia dla Was i Waszych bliskich. Czego powinniście się doszukiwać w swoim życiu? Jakie cuda Boga przypominają Wam o tym, że On jest blisko i mówi: oto jestem tutaj. Pomyślcie o tych sytuacjach, niekiedy mających miejsce codziennie, kiedy Pan raz po raz wywiera wpływ na wasze życie. Doceniajcie je, bo są to chwile, kiedy Pan pokazuje zaufanie wam i dokonywanym przez was wyborom. Pozwólcie Mu jednak, aby uczynił z was większymi, niż sami byliście się stać. Doceniajcie Jego zaangażowanie. Czasami zmiany w naszych życiach dostrzegamy jako błędy w rozkładzie podróży. Myślcie o nich raczej jako pierwszy krochach na zleceniu Boga. Kilka miesięcy temu jedna z naszych wnuczek wyruszyła z grupą młodzieży na zwiedzanie miejsc związanych z historią Kościoła. Ostatni etap podróży miał według planu przebiegać przez obszar, w którym jej brat, a nasz wnuk, służył wówczas na misji. Wnuczka nie miała w planach odwiedzenia brata misjonarza. Jednak kiedy autobus wjechał do miasta, w którym pełnił on służbę, na ulicy zauważono dwóch misjonarzy. Jednym z nich był jej brat. Cały autobus z niecierpliwością nawoływał kierowcę, aby zatrzymał auto, żeby wnuczka mogła przywitać się z bratem. Trwało to krócej niż minutę. Gdy po łzach i wymianie ciepłych słów, chłopak powrócił do wypełnienia swoich misjonarskich obowiązków. Później dowiedzieliśmy się, że wnuk był na tej ulicy przez zaledwie kilka minut, kiedy szedł ze spotkania do samochodu. Ojciec Niebieski może celowo stawiać nas w różnych sytuacjach. Zrobił tak w moim życiu i robi tak w waszym. Tak samo jak uczynił to w życiu naszych wnucząt. Każdy z nas jest cenny i kochany przez Pana, który się troszczy, szepcze i czuwa nad nami w sposób właściwy dla każdego z nas. Jest on nieskończenie mądrzejszy i silniejszy niż śmiertelni mężczyźni i kobiety. Zna nasze wyzwania, nasze triumfy i prawe pragnienia naszych serc. Ponad rok temu szedłem przez plac świątynny, kiedy podeszła do mnie jedna z sióstr misjonarek i zapytała: czy brat mnie pamięta? Pochodzę z Florydy. Powiedziała, że nazywa się siostra Aida Chilan. Tak, dobrze pamiętałem spotkanie z nią i jej rodziną. Odwiedziliśmy tę siostrę na prośbę z prezydenta Palika. Po przyjściu okazało się jasne, że znaleźliśmy się tam z powodu jej córki, Aidy, która nie przyjęła chrztu. Po naszej wizycie oraz trwającym ponad rok nauczaniu i budowaniu przyjaźni, Aida została ochrzczona. Po spotkaniu na placu świątynnym Aida napisała do mnie list. Pisze w nim: z całego serca wiem, że Ojciec w niebie zna każdego z nas i że celowo sprawia, że nasze ścieżki się przecinają. Dziękuję za to, że byłeś jednym z moich misjonarzy. Dziękuję za to, że 5 lat temu mnie odnalazłeś i wyciągnąłeś do mnie rękę. Aida przesłała mi też opis historii swojego nawrócenia, w którym wymieniła boskie przypadki, które miały miejsce w jej życiu, które doprowadziły do jej chrztu, konfirmacji, misji na placu świątynnym i niedawnego ślubu w świątyni. Czy przypadkiem było, że prezydent Palika skierował nas do domu Chilanów, albo to, że spotkaliśmy się później z Aidą na placu świątynnym? Historia Aidy jest świadectwem, że wszystko jest częścią boskiego planu. Pan uwielbia być z nami. Nie jest przypadkiem, że kiedy czujecie Jego ducha i postępujecie zgodnie z pierwszymi otrzymanym natchnieniem, czujecie Jego obecność. Zgodnie z tym, jak obiecał, pójdę przed waszym obliczem, będę po waszej prawicy i po lewicy i duch mój będzie w waszych sercach i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać. Nam wszystkim przydarzają się w życiu podobne rzeczy. Spotykamy kogoś, kto zdaje się nam znajomy, odnawiamy z kimś kontakty lub nawiązujemy więź z nieznajomym. Kiedy tak się dzieje, być może to Pan przypomina nam, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Naprawdę bierzemy udział w tym samym dziele, które Józef Smith nazwał sprawą Chrystusa. A jakie miejsce w tym boskim planie zajmuje nasza wolność wyboru? Musimy dokonać wyboru, czy będziemy podążać za naszym Zbawicielem i Jego wybranymi przywódcami, czy nie. Wzorzec ten jest jasno przedstawiony w Księdze Mormona, kiedy Nefici odwrócili się od Pana. Mormon nauczał. I zdali sobie sprawę, że Duch Pana więcej ich już nie chroni, lecz opuścił ich, gdyż nie pozostaje on w zczeszczonych świątyniach. I Pan przestał ochraniać ich swą cudowną, niezrównaną mocą, bowiem poparli w stan niewiary i straszliwej niegodziwości. Nie wszystko, czego wymaga od nas Pan, wynika z tego, ile mamy sił, jak jesteśmy wierni, czy tego, co wiemy. Pomyślcie o Saulu, którego Pan zatrzymał na drodze do Damaszku. Jego życie zmierzało w złym kierunku i nie miało to nic wspólnego z geografią. Saul został zawrócony mocą Boga. Znany był później jako Paweł, a jego posługa apostolska odzwierciedlała potencjał i zdolności, jakie dostrzegał w nim Pan, a nie to, co zamierzał on dokonać jako Saul. W ten sam sposób Pan wie, do czego jest zdolny i kim może się stać każdy z nas. Czego nauczał apostoł Paweł? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Kiedy jesteśmy prawi, gorliwi i zdolni, kiedy ze wszystkich sił staramy się być godni i wartościowi, rozwijamy się i docieramy do miejsc, o których nawet nie marzyliśmy i stajemy się częścią boskiego planu Ojca Niebieskiego. Każdy z nas nosi w sobie cząstkę boskości. Kiedy spostrzeżemy, że Bóg działa przez nas i z nami, abyśmy odczuwali otuchę i wdzięczność za to przewodnictwo. Kiedy nasz Ojciec w niebie powiedział, albowiem to dzieło moje i chwała moja, by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi, mówił wówczas o wszystkich swoich dzieciach, o was w szczególności. Prowadzi was ręka Pana. Zgodnie z boskim planem towarzyszy nam on zarówno w drobnych, jak i przełomowych momentach życia. Jak mówi Księga Przypowieści Salomona, zaufaj Panu z całego serca, a On prostować będzie twoje ścieżki. Świadczę, że będzie On wam błogosławił, wspierał was i przyniesie wam pokój. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
I have had the great
Przez większość dorosłego życia miałem zaszczyt służyć pośród świętych z Wysp Pacyfiku. Wiara, miłość i wielkie poświęcenie, jakiego dokonali ci wierni święci, przepełniają mnie natchnieniem, wdzięcznością i radością. Historie z ich życia mogą okazać się wam bliskie. Zdaję sobie sprawę, że ci święci mają wiele wspólnego z wdową, którą obserwował Zbawiciel, kiedy to siedział i przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do tej skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Choć jej dwie monety stanowiły niewielki datek, dla Zbawiciela jej dar miał największą wartość, gdyż dała wszystko, co posiadała. Wtedy to Zbawiciel w pełni ją poznał, ponieważ dar, jaki złożyła, ukazał mu jej serce. Jej miłość była tak głęboka, a jej wiara tak prawdziwa, że dała to, co miała, wiedząc, że jej ubóstwo zostanie zaspokojone. To samo dostrzegłem wśród świętych z Wysp Pacyfiku. Niedawno w małej wiosce na jednej z wysp starszy mężczyzna wraz ze swoją żoną przyjęli zaproszenie misjonarzy, by szczerze zapytać Pana, czy prawdy, których byli nauczani, są prawdziwe. W ramach tego procesu rozważyli także konsekwencje zobowiązań, których mieli dokonać, jeśli odpowiedź, jaką otrzymają, poprowadzi ich do przyjęcia przywróconej Ewangelii. Pościli i modlili się, aby poznać, czy Kościół i Księga Mormona są prawdziwe. Odpowiedź na ich modlitwy przyszła w formie słodkiego, ale donośnego zapewnienia. Tak, to prawda. Otrzymawszy to świadectwo, zdecydowali się przyjąć chrzest. Wybór ten wymagał dokonania osobistego poświęcenia. Ich decyzja i chrzest były związane z wysoką ceną. Stracili pracę i status społeczny, utracili ważne przyjaźnie oraz wsparcie, miłość i szacunek rodziny. Od tej pory co niedzielę chodzili do kościoła na piechotę, czując na sobie chłodne spojrzenia przyjaciół i sąsiadów, którzy zmierzali w przeciwnym kierunku. Będąc w tych trudnych warunkach, ten dobry brat został zapytany o to, co czuł w wyniku podjętej przez nich decyzji o przystąpieniu do kościoła. Jego prosta i niezachwiana odpowiedź brzmiała: to wszystko jest prawdą, czyż nie? Nasz wybór był jasny. Ta nowo nawrócona para świętych zaprawdę posiadała wdowie serce. Tak samo jak ta wdowa. Wrzucili wszystko, co mogli dać, świadomie oddając ze swego ubóstwa. W rezultacie posiadania wierzącego serca i wytrwałej wiary w obliczu trudności, ich ciężary zostały podniesione. Uzyskali pomoc i wsparcie od członków Kościoła oraz zostali osobiście wzmocnieni poprzez swoją służbę w powołaniach kościelnych. Po oddaniu wszystkiego, co posiadali, nadszedł wspaniały dzień, kiedy zostali zapieczętowani w świątyni jako wieczna rodzina. Tak samo jak w przypadku nowo nawróconych z ludu Almy, Pan wzmocnił ich, że mogli znosić swe trudy z łatwością i we wszystkim poddawali się oni woli Pana cierpliwie i z pogodą ducha. To wdowie serce jest odzwierciedlone w przykładzie tej wspaniałej pary. Pozwólcie, że podzielę się kolejnym doświadczeniem, kiedy to w pełni dostrzegłem w człowieku wdowie serce. Na Wyspach Samoa współpracujemy z radami wiosek, aby umożliwić misjonarzom głoszenie Ewangelii. Kilka lat temu rozmawiałem z wodzem jednej z wiosek, do której przez wiele, wiele lat misjonarze nie mieli wstępu. Moja rozmowa odbyła się na krótko po tym, jak główny wódz pozwolił, by w jego wiosce rozwijał się kościół, a misjonarze nauczali tych, którzy interesują się poznaniem Ewangelii i jej doktryn. Po tak wielu latach, kiedy to w końcu dokonał się cud, byłem ciekawy, jak to się stało, że główny wódz wioski podjął taką decyzję. Zapytałem go o to, a on odpowiedział: człowiek może żyć w ciemności zaledwie przez pewien czas, ale nadejdzie taka chwila, kiedy zapragnie przyjść do światła. Główny wódz, otwierając wioskę na głoszenie Ewangelii, okazał wdowie serce. Serce, które łagodnieje pod wpływem ciepła i światła prawdy. Przywódca ten był gotów porzucić wieloletnie tradycje, stawić czoła znacznym przeciwnościom i stać niewzruszenie, aby inni mogli zostać pobłogosławieni. W swoim sercu skupiał się na dobrobycie i szczęściu swojego ludu, a nie na odwoływaniu się do tradycji, kultury czy swojej władzy. Porzucił to wszystko, postępując w sposób, o którym nauczał prezydent Thomas S. Monson. Kiedy podążamy za przykładem Zbawiciela, otrzymujemy okazję do bycia światłością w życiu innych ludzi. Pozwólcie, że na koniec podzielę się z wami jeszcze jednym doświadczeniem zdobytym wśród świętych z Wysp Pacyfiku, które głęboko utkwiło mi w duszy. Wiele lat temu byłem młodym doradcą biskupa w nowym okręgu na terytorium Samoa amerykańskiego. Nasza kongregacja liczyła 99 członków i składała się z samowystarczalnych rolników, pracowników fabryki konserw, pracowników rządowych oraz ich rodzin. Kiedy pierwsze prezydium kościoła ogłosiło w 1977 roku budowę świątyni w Samoa, każdy z nas był niezmiernie wdzięczny i szczęśliwy. Członkowie zamieszkujący terytorium Samoa amerykańskiego, pragnąc udać się do świątyni, musieli wówczas podróżować na Hawaje lub do Nowej Zelandii. Była to bardzo droga podróż, na którą nie było stać wielu członków kościoła. W tamtym okresie członkowie byli zachęcani do wpłacania pieniędzy na fundusz budowlany, aby pomóc we wznoszeniu świątyń. W związku z tym nasz biskup poprosił członków okręgu o rozważenie z modlitwą, co mogą ofiarować. Wyznaczono dzień, w którym to rodziny miały się zgromadzić i przekazać datki. Później, gdy koperty z darowizną zostały poufnie otwarte, nasz biskup odczuł wielką pokorę i jego serce zostało dotknięte przez wiarę i hojność naszych wspaniałych członków okręgu. Znając wszystkie rodziny i warunki, w jakich żyły, odczuwałem głęboki, stały podziw, szacunek i pokorę. Ofiary te stanowiły współczesny wdowi grosz, podarowany przez członków z ich ubóstwa, z radością płynącą z obietnicy, że na terytorium Samoa zostanie wybudowana świątynia Pana. Rodziny te poświęciły dla Pana wszystko, co mogły, wierząc, że nie będzie im niczego brakowało. Złożony przez nie dar ukazał ich wdowie serce. Wszyscy, którzy dali, uczynili to z chęcią i z radością, ponieważ dzięki wierze ich wdowie serce dostrzegało wspaniałe błogosławieństwa, jakie czekały ich rodziny oraz wszystkich ludzi zamieszkujących Samoa i Samoa amerykańskie, a także przyszłe pokolenia. Jestem przekonany, że ich ofiary, ten wdowi grosz, zostały uznane i przyjęte przez Pana. Serce wdowy, która dała swoje dwie drobne monety, jest sercem, które daje siebie wszystko, dokonując poświęceń, znosząc trudności, prześladowania, uczucie odrzucenia oraz niosąc wszelkiego rodzaju ciężary. Wdowie serce to serce, które rozpoznaje, czuje i zna światło prawdy i ofiaruje wszystko, aby przyjąć tę prawdę. Pomaga również innym dostrzec to samo światło i zdobyć to samo wieczne szczęście i radość. Wreszcie, wdowie serce odznacza się gotowością poświęcenia wszystkiego dla budowy Królestwa Boga na ziemi. My, święci z całego świata, postarajmy się rozwinąć w sobie to wdowie serce i prawdziwie radować się z błogosławieństw, które w efekcie wypełnią nasze ubóstwo. Modlę się, aby serce każdego z nas było gotowe nieść ciężar, dokonać niezbędnych poświęceń, by chętnie dawać oraz czynić. Obiecuję, że Pan zapewni wam to, czego pragniecie. Wdowie serce jest przepełnione wdzięcznością za to, że Zbawiciel był mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu, abyśmy nie musieli skosztować kielicha goryczy. Pomimo naszych słabości i niepowodzeń i z ich powodu, On wyciąga do nas swoje dłonie, które zostały przebite dla naszego dobra. On nas podniesie, jeśli będziemy gotowi kroczyć w świetle Jego Ewangelii, objąć Go i pozwolić, aby zaspokoił nasze ubóstwo. Składam świadectwo o wielkiej miłości, którą możemy się dzielić jako uczniowie i naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa. Kocham i popieram prezydenta Thomasa Monsona jako proroka Boga na ziemi. Księga Mormona jest kolejnym świadectwem o Jezusie Chrystusie dla świata i zachęcam wszystkich do przeczytania jej i poznania przesłania, jakie ma dla każdego z was. Wszyscy, którzy przyjmą zaproszenie Pana, aby do Niego przyjść, odnajdą pokój, miłość i światło. Jezus Chrystus jest naszym wspaniałym przyjacielem. przykładem i odkupicielem. Jedynie poprzez Jezusa Chrystusa i cud Jego nieskończonego zadośćuczynienia możemy otrzymać życie wieczne. O tym świadczę w Jego święte imię, samego Jezusa Chrystusa. Amen.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przemawiali dzisiejszego popołudnia oraz za piękną oprawę muzyczną, za ten chór młodzieży. Pragniemy przypomnieć braciom, że generalne spotkanie kapłaństwa rozpocznie się w centrum konferencyjnym dzisiejszego wieczoru o godzinie 18 górskiego czasu letniego. Jutrzejsza ogólnokrajowa transmisja występu chóru mormońskiego Tabernakulum będzie trwała od godziny 9.30 do 10.00 górskiego czasu letniego. Następnie niezwłocznie rozpocznie się niedzielna sesja poranna konferencji. Ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie prezydent Russell Nelson, prezydent Forum 12 Apostołów. Po jego wystąpieniu chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Radujcie się, toż Pan. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Alan Packer, 70. W 1986 roku zostałem poproszony o wygłoszenie specjalnego wykładu na Uniwersytecie Akrze w Ghanie. Spotkałem tam różnych dygnitarzy, w tym króla afrykańskiego plemienia. Rozmawialiśmy przed wykładem. Król porozumiewał się ze mną przez lingwistę, który dla mnie tłumaczył. Odpowiadałem owemu lingwiście, który następnie tłumaczył moje wypowiedzi królowi. Po moim wykładzie król od razu do mnie podszedł, ale tym razem bez swojego lingwisty. Ku mojemu zdziwieniu doskonale posługiwał się językiem angielskim. Królewskim, brytyjskim. Król zdawał się być zdziwiony. Kim jesteś? Zapytał. Odpowiedziałem, jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Król odparł, czego możesz mnie nauczyć o Jezusie Chrystusie? Odpowiedziałem pytaniem, czy możesz mi powiedzieć, co już o nim wiesz? Z odpowiedzi króla wynikało, że poważnie podchodzi do studiowania Biblii i miłuje Pana. Następnie zapytałem, czy wie o posłudze Jezusa Chrystusa wobec ludzi w starożytnej Ameryce. Nie, zdziwiło mnie to, że nie wiedział. Wyjaśniłem, że po tym, jak Zbawiciel został ukrzyżowany, przybył on do ludów w starożytnej Ameryce, gdzie nauczał swoje Ewangelii. Zorganizował swój kościół i poprosił swoich uczniów, aby sporządzili zapis jego posługi pośród nich. Kontynuowałem. Zapis ten jest znany pod nazwą Księgi Mormona. Jest kolejnym świadectwem o Jezusie Chrystusie. To Pismo Święte towarzyszące Biblii Świętej. W tym momencie król był już bardzo zainteresowany. Zwróciłem się do towarzyszącego mi prezydenta misji i spytałem, czy ma przy sobie egzemplarz Księgi Mormona. Wyciągnął go ze swojej teczki. Otworzyłem na trzecim Nefim, rozdziale 11. I razem z królem przeczytałem kazanie Zbawiciela skierowane do Nefitów. Następnie dałem mu Księgę Mormona. Jego odpowiedź utkwiła mi w umyśle i w sercu na wieki. Mogłeś mi dać diamenty czy rubiny, ale dla mnie nie ma nic cenniejszego niż ta dodatkowa wiedza o Panu Jezusie Chrystusie. Po doświadczeniu mocy słów Zbawiciela zapisanych w trzecim Nefim, król ogłosił, jeśli nawrócę się i przystąpię do kościoła, razem ze mną zrobi to całe moje plemię. Odparłem, to tak nie działa. Nawrócenie to sprawa indywidualna. Zbawiciel czynił posługę pośród nefitów każdemu z osobna. Każda osoba otrzymuje świadectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Moi bracia i siostry, czy Księga Mormona jest dla was cenna? Jeśli by dano wam diamenty, rubiny lub Księgę Mormona, co byście wybrali? Tak szczerze, co jest dla was cenniejsze? Podczas niedzielnej sesji konferencji w kwietniu 2017 roku prezydent Thomas Monson błagał, abyśmy każdego dnia w duchu modlitwy studiowali i rozważali Księgę Mormona. Wielu posłuchało tego błagania proroka. Powiem tylko, że ani ja, ani 8-letni Riley nie wiedzieliśmy, że ktoś zrobił nam zdjęcie. Zauważcie, że Riley czyta swoją Księgę Mormona i używa zakładki z pismem Jestem dzieckiem Boga. Jam dzieckiem Boga jest. Dzieje się coś niesamowitego, kiedy dziecko Boga chce dowiedzieć się więcej o nim i jego ukochanym synu. W żadnym innym miejscu prawdy te nie są nauczane w bardziej jasny i potężniejszy sposób niż w Księdze Mormona. Od czasu wyzwania prezydenta Monsona sprzed 6 miesięcy dołożyłem starań, aby pójść za jego radem. Pośród innych rzeczy zrobiłem kilka list, czym jest Księga Mormona, co potwierdza, co obala, co wypełnia, co precyzuje i co objawia. Spojrzenie na Księgę Mormona przez te soczewki było odkrywczym i natchnionym ćwiczeniem. Polecam to każdemu z was. W ciągu minionych 6 miesięcy poprosiłem również różne grupy ludzi, łącznie z braćmi z kworum 12 misjonarzami w Chile, prezydentami misji i ich żonami zgromadzonymi w Argentynie, aby rozważyli 3 powiązane ze sobą pytania, które i wam polecam do dzisiejszych przemyśleń. Pierwsze. Jakie byłoby wasze życie bez Księgi Mormona? Drugie. Czego byście nie wiedzieli? I trzecie. Czego byście nie mieli? Entuzjastyczne odpowiedzi od tych osób pochodziły wprost z ich serc. Oto niektóre z nich. Bez Księgi Mormona byłbym zdezorientowany w wyniku sprzecznych o nauki i opinii dotyczących tak wielu spraw. Czułbym się tak samo, jak czułem, zanim poznałem Kościół, kiedy to szukałem wiedzy, wiary i nadziei. Ktoś powiedział, nie wiedziałbym, jaką rolę w moim życiu może pełnić Duch Święty. Inna osoba. Nie rozumiałbym dokładnie mojego celu tutaj na ziemi. Ktoś inny powiedział, nie wiedziałbym, że można stale rozwijać się po tym życiu. Dzięki Księdze Mormona wiem, że faktycznie istnieje życie po śmierci. To jest nasz ostateczny cel, do którego dążymy. Ta ostatnia wypowiedź skłoniła mnie ku refleksji o moim młodzieńczym życiu, kiedy odbywałem staż na chirurgii. Jednym z najsmutniejszych obowiązków chirurga jest poinformowanie rodziny o śmierci umiłowanej przez nich osoby. W jednym ze szpitali, w którym pracowałem, zbudowano specjalny pokój z wyściełanymi ścianami. To w tym miejscu przekazywano rodzinie smutne wieści. To tam niektórzy ludzie okazywali swoją rozpacz, uderzając głową o wyściełane ściany. Jakże pragnąłem przekazać tym osobom, że śmierć, choć trudna dla rodziny, jest niezbędną częścią naszego nieśmiertelnego życia. Śmierć umożliwia nam postęp ku nowemu życiu. Inna osoba na zadane pytanie odrzekła, Moje życie nie miało celu, dopóki nie przeczytałem Księgi Mormona. Chociaż przez całe życie modliłem się i uczęszczałem do mojego kościoła, Księga Mormona pomogła mi po raz pierwszy nawiązać prawdziwą rozmowę z Ojcem Niebieskim. Ktoś inny powiedział, bez Księgi Mormona nie rozumiałbym, że Zbawiciel nie tylko cierpiał za moje grzechy, lecz także może przynieść mi uzdrowienie od boleści i trosk. Kolejna osoba. Nie wiedziałbym, że mamy proroków, którzy mogą nas prowadzić. Systematycznie zanurzanie się w prawdy zawarte w Księdze Mormona może być doświadczeniem, które odmienia życie. Jedna z naszych wnuczek, która służy na misji, siostra Olivia Nelson, obiecała jednemu z zainteresowanych, że jeśli będzie codziennie czytać Księgę Mormona, to wyniki jego egzaminów na uniwersytecie będą lepsze. On posłuchał jej i tak się też stało. Moi drodzy bracia i siostry, świadczę, że Księga Mormona jest Słowem Boga. Zawiera odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Naucza doktryny Chrystusa. Pogłębia i precyzuje wiele z prostych i cennych praw, które zostały utracone na przestrzeni wieków i zagubionych w wyniku licznych tłumaczeń Biblii. Księga Mormona daje najpełniejsze i najbardziej wiarygodne zrozumienie zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Nie ma drugiego takiego źródła wiedzy. Naucza, co oznacza bycie narodzonym ponownie. Z Księgi Mormona dowiadujemy się o zgromadzeniu rozproszonego Izraela. Wiemy, dlaczego jesteśmy tutaj na ziemi. Tej i innej prawdy jesteśmy nauczani w Księdze Mormona z większą mocą i sugestywniej niż w jakiejkolwiek innej księdze. W Księdze Mormona jest zawarta pełna moc Ewangelii Jezusa Chrystusa. Koniec i kropka. Księga Mormona zarówno odzwierciedla nauki mistrza, jak i obnaża metody działania przeciwnika. Z Księgi Mormona uczymy się prawdziwej doktryny, aby obalić fałszywe religijne tradycje, takie jak błędna praktyka chrzczenia niemowląt. Księga Mormona wskazuje cel życia, skłaniając nas do rozważenia potencjału życia wiecznego i niekończącego się szczęścia. Księga Mormona burzy fałszywe wierzenia, że szczęście można znaleźć w czynieniu niegodziwości oraz że aby powrócić do obecności Boga potrzebna jest osobista dobroć. Obala raz na zawsze fałszywe koncepcje, że objawienia zakończyły się wraz z Biblią i teraz niebiosa są zapieczętowane. Kiedy rozważam Księgę Mormona, przychodzi mi na myśl słowo moc. Prawdy zawarte w Księdze Mormona mają moc, by uzdrawiać, pocieszać, przywracać, ratować, wzmacniać, dodawać otuchy i rozweselać nasze dusze. Moi drodzy bracia i siostry, obiecuję, że kiedy w duchu modlitwy będziecie studiować Księgę Mormona każdego dnia, będziecie podejmować lepsze decyzje każdego dnia. Obiecuję, że kiedy będziecie rozważać to, co studiujecie, okna niebios otworzą się i otrzymacie odpowiedzi na osobiste pytania, jak również wskazówki dotyczące waszego życia. Obiecuję, że jeśli codziennie będziecie zgłębiać się w Księgę Mormona, zostaniecie zaszczepieni przeciwko złu tego dnia, nawet na zniewalającą plagę pornografii i inne otępiające nałogi. Kiedy tylko słyszę, jak ktoś podobnie jak ja mówi, wiem, że Księga Mormona jest prawdziwa, chcę zawołać, to dobrze, ale to za mało. Musimy poczuć wewnątrz, w głębi serca, że Księga Mormona jest definitywnie Słowem Boga. Musimy czuć to tak dosadnie, że nigdy nie zapragniemy bez niej żyć. nawet ani jednego dnia. Sparafrazuję wypowiedź prezydenta Brighama Younga, mówiąc: chciałbym, aby mój głos był niczym siedem grzmotów, żeby obudzić ludzi ku prawdzie i mocy zawartej w Księdze Mormona. Musimy poczuć się jak ten młody misjonarz służący w Europie, który tak dogłębnie odczuł prawdziwość Księgi Mormona, że dosłownie pobiegł z egzemplarzem tej świętej księgi do mężczyzny w parku, którego on wraz ze swoim towarzyszem właśnie zauważyli. Świadczę, że Joseph Smith był i jest prorokiem tej ostatniej dyspensacji. On był tym, który poprzez dar i moc Bożą przetłumaczył tę księgę. To jest księga, która pomoże w przygotowaniu świata na drugie przyjście Pana. Świadczę, że Jezus Chrystus jest zaiste Synem żyjącego Boga. On jest naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem, naszym wspaniałym przykładem i naszym orędownikiem u Ojca. On był obiecanym Mesjaszem, doczesnym Mesjaszem i będzie milenijnym Mesjaszem. Świadczę całą duszą, że w najcudowniejszy i jedyny w swoim rodzaju sposób z Księgi Mormona uczymy się o Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii. Wiem, że prezydent Thomas Monson jest prorokiem Boga na ziemi w dzisiejszych czasach. Kocham go i popieram całym moim sercem. Świadczę o tym w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Oh.
Father, Ojcze, to jest dobrze, że tutaj jesteśmy. Dziękujemy za wszystko, co usłyszeliśmy, za ten czas i te wysiłki przy przygotowaniach tych przesłań, które otrzymaliśmy. Modlimy się, abyśmy mogli je zrozumieć i zastosować. Modlimy się za naszego prezydenta, prezydenta Monsona, żeby mógł być pobłogosławiony siłą, aby mógł nas prowadzić. Modlimy się za starszego Halesa i za wielu innych, którzy potrzebują specjalnych błogosławień w tym czasie, abyśmy mogli być pokierowani, aby im służyć i aby ta Twoja praca postępowała naprzód w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Była to 187. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewnił chór młodzieży z Palików w obszarze Miley Sandy w stanie Utah. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.